W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa w audycji W tym coś jest. Ze mną jest pan Adam Ruszczyński. Witam.
Dzień dobry.
Panie Adamie. Mamy dzisiaj bardzo ciekawą datę. 80 lat temu Polska wypowiedziała wojnę Japonii. Ma to pewien związek z naszymi dzisiejszymi relacjami międzynarodowymi. Wówczas rząd polski musiał być zmuszony do wypowiedzenia tej wojny. Japończycy na to odpowiedzieli z pełną łagodnością, że tego wypowiedzenia nie przyjmują, ponieważ wiedzą, że Polska była pod angielskim przymusem.
Pod angielskim przymusem Polska była?
Tak, tak, wówczas, bo to był 41 rok, przypominam. No a poza tym mamy dzień chruścika, który posypany cukrem pudrem jakoś kojarzy się z zimą, która do nas przyszła. Życzymy wszystkim, żeby się nie połamali na nieodśnieżonych chodnikach. I możemy już przystąpić chyba, czy jeszcze pogadamy?
Nie, przystępujemy, bo dużo rzeczy się wydarzyło.
Poniedziałek, kilka dni temu, poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski zapowiedział złożenie poprawki do ustawy, która ma doprowadzić do likwidacji przywilejów mniejszości niemieckiej w naszym kraju. Zdaniem polityka Solidarnej Polski, żeby osiągnąć symetrię w relacjach partnerskich. Czy zatem przywileje mniejszości niemieckiej powinny zostać w Polsce utrzymane, a mniejszość niemiecka powinna posiadać miejsce w polskim Sejmie? O to pytaliśmy naszych słuchaczy. Posłuchajmy.
Powinna chyba mieć, bo jak teraz nagle zostaną zabrane im te przywileje, to będzie ofera na całą Europę. Także to niech mają tyle lat, to już niech sobie mają. Nie?
Uważam, że te przywileje powinny zostać zniesione. Jest totalna asymetria. Ja przypomnę, że Polacy są największą mniejszością w Republice Federalnej Niemiec i tych praw mniejszości nie mają jakichkolwiek przyznanych.
Zdecydowanie te przywileje powinny być zabrane, bo nie ma symetrii. Po prostu Niemcy jeszcze do tej pory nam nie oddali budynków, które w Berlinie zajęli przed II wojną światową.
Myślę, że my bardzo mamy nieodpowiednie stosunki z Niemcami, nierównoważne.
Chyba o tym nie za długo pogadamy, bo chyba nie ma o czym. To jakieś jest relikt, jakieś dziwactwo, coś niesymetrycznego w polskich, polsko-niemieckich relacjach. Ja jestem za tym, żeby to zlikwidować.
No to jest relikt polsko-niemieckiego pojednania, które miało miejsce przecież już...
Takie pojednanie w jedną stronę.
W 1989 roku, a pod koniec później zaowocowało tym słynnym pojednaniem...
W Krzyżowej?
Tak, pomiędzy Helmutem Kohlem a prezydentem Mazowieckim. No i te przywileje dla mniejszości niemieckiej były na fali takiego podziękowania dla Niemiec za ich rolę we wprowadzaniu, może nie tyle we wprowadzaniu, co w normalizacji takich wzajemnych relacji.
Taki hołd pruski w drugą stronę troszeczkę.
No troszeczkę tak. Natomiast ja wolałbym, żeby Polacy zostali uznani za mniejszość w Niemczech i korzystali z wszelkich praw mniejszości, bo tak w tej chwili nie jest. I tę propozycję pana posła rozumiem jako położenie sprawy na stole żeby zacząć w tej kwestii rozmawiać.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Urzędnicy Komisji Europejskiej zastanawiają się, jak wyrugować Boże Narodzenie i wszelkie jego atrybuty z przestrzeni publicznej. Eurokraci w ramach polityki integracyjnej zamierzają walczyć z obecnością świąt Bożego Narodzenia w przestrzeni publicznej. Komisja Europejska podkreśla konieczność unikania uznawania kogokolwiek za chrześcijanina, bo jak wiadomo, nie każdy obchodzi Boże Narodzenie. Co sądzą państwo o normalizacyjnych zapędach Komisji Europejskiej wchodzących w kwestie wiary, religii i kultury? Jaka przyszłość czeka Unię Europejską odcinającą się od swoich chrześcijańskich korzeni? O to pytaliśmy państwa we wtorek. Posłuchajmy opinii.
Jeżeli o chrześcijaństwo chodzi, no to ja szczycę się, że jestem akurat chrześcijaninem. Ktoś może się szczycić, że jest baptystą czy tam Jachowym i niech już tak pozostanie.
Ludzie odklejeni od rzeczywistości, nie wiem, jak ja nie jestem osobą głęboko wierzącą jakoś tam wybitnie, No ale Boże Narodzenie z racji tam tradycji, no ma dla mnie jakieś tam znaczenie.
To jest pozbawianie ludzi jakichkolwiek wartości. Jeżeli wroga nie można pokonać jakoś werbalnie, fizycznie, to trzeba go po prostu ośmieszyć, spotwarzyć. To w stosunku właśnie do katolików, do korzeni europejskich, to jest właśnie dozwolone.
Jak się słyszy w krajach, to już nie w tym roku, ale wcześniej, w krajach zachodnich, Danii czy gdzieś tam, włodarze miasta nawoływali, na razie proszą, aby nie stawiać w ogródkach choinek, żeby nie razić uczuć innych. Całkiem to jest wszystko do góry nogami odwrócone.
Mówiliśmy o tym trochę dłużej w audycji Między Wschodem a Zachodem, która miała miejsce w czwartek, ale do tematu warto jest wrócić. Moim zdaniem to jest tak, że pewnego rodzaju umysłami ludzi od raz na jakiś czas włada taka idea, że świat może być idealny. I właśnie te wszystkie idee idealnego świata napędzają rozmaitego rodzaju, nazwijmy to, zboczenia, jeśli idzie o koncepcję władzy. I jedną z takich, że tak powiem, koncepcji jest ta koncepcja mówiąca o tym, że religia to jest coś, co przeszkadza w tym idealnym świecie, że jakby nie było religii, to nie byłoby wojen. W związku z tym Komisja Europejska, idąc tym nurtem, i moim zdaniem nie całkiem jest świadoma, że nie da się idealnego świata stworzyć i że na świecie będą i katolicy, i będą muzułmanie, i będą protestanci, będą prawosławni chyba po kres istnienia świata. I że nie religia jest pretekstem do wywoływania wojen, tylko religię się używa jako element amunicyjny w wojnach, bo wojny generalnie zawsze mają swój czynnik ekonomiczny. Ktoś za tymi wojnami stoi, ktoś na tym robi interesy, a cannon and food, czyli zwykli ludzie, dają się nabrać na ten wątek religijny.
Moim zdaniem nie jest to kwestia idealnego świata, jest to kwestia lewicowego świata.
Ale lewicowy świat chce idealny świat stworzyć.
Wie pan, nas jakiś swój obraz i podobieństwo, bo lewica próbuje konkurować z religiami. No, dość kiepsko jej to idzie. Ja mówię o tej lewicy ogólnoświatowej, takiej zglobalizowanej. I teraz oni siebie policzyli w Parlamencie Europejskim. Wyszło im, że mają przewagę i próbują pchać lewicową agendę. Próbują nas nafaszerować tą lewicową ideologią. A co ma z tym wspólnego Komisja Europejska? Otóż lewica zbudowała sobie sieć wpływów we wszystkich instytucjach Unii Europejskiej, a ponieważ Parlament Europejski drze koty z Komisją Europejską, grożąc zaskarżaniem do TSUE rzekomej opieszałości Komisji Europejskiej w walce z praworządnością, no to kiedy można było tanio trochę zaspokoić apetyty lewicowców z Parlamentu Europejskiego, no to ktoś w Komisji wymyślił, że rzucimy im tutaj coś na pożarcie, wymyślimy też taki regulamin, żeby nie używać imion, zwrotów też pani, pan, żeby imiona chrześcijańskie zastąpić Marię Maliką. No to jest absolutne szaleństwo. To jest absolutne szaleństwo. Zostali bardzo szybko przywołani do porządku. Odezwał się papież Franciszek i bardzo dobrze, że to zrobił. I przypomniał im, jak skończył Napoleon, jak skończył Adolf Hitler, który Stalin też walczył z religią, jak skończył Stalin, i jak bardzo źle w większości świata skończył komunizm, z wyjątkiem Chin, gdzie oni dalej trzymają za twarz ten wielki i mądry naród. To nie przejdzie oczywiście w Europie, bo próby takiej walki z religią czy walki z chrześcijaństwem, ja sam jakoś nie jestem, nie praktykuję, tak powiem, ale jestem tym wszystkim oburzony. Jestem tym wszystkim oburzony. Mimo że nie mam w tym interesu, będę bronił praw Kościoła i praw ludzi wierzących jak niepodległości.
Ja mam takie przekonanie, że w przestrzeni publicznej słabo istnieje taka narracja pokazująca to, że Europa jest dziedzictwem chrześcijaństwa. A szczególnie,
nie tylko chrześcijaństwa. Nie tylko. W dużej mierze tak, ale nie tylko.
Chodzi o to, że w ciągu historycznym że tak powiem, istniejemy jako Europa, istnieje jako pewnego rodzaju kulturowe kontinuum i to, co w Europie zostało osiągnięte, a mianowicie ochrona zdrowia, edukacja, gospodarka, w każdym razie do wczesnego, do późnego średniowiecza, Kościół rzymski był liderem tych wszystkich akcji społecznych,
czy
tych wszystkich dziedzin, prawda? I że jak się jest w takim Rzymie, a byliśmy tam razem, to nie sposób jest nie zauważyć gigantycznego dziedzictwa chrześcijańskiego, jak jest w Europie.
To prawda. Ja w Rzymie byłem 8 razy, wybieram się kolejne
Polecamy
razy.
Polecamy Państwa, jeśli to jest, chcecie być ateistami, to pojedźcie
bardzo,
do Rzymu.
To jest bardzo złe miejsce dla ateistów.
Tak.
Tam w Rzymie przekonujemy się, jak gigantyczne dzieła stworzył rzymski katolicyzm, chrześcijaństwo i Kościół.
A jednocześnie, że tak powiem, tak troszeczkę może to jest nieprawomyślne, jak silnie powiązane jest chrześcijaństwo z pogaństwem. Jaka to jest, że tak powiem, prosta linia rozwojowa.
Zdecydowanie tak. Poświęciłem temu cykl esejów i widać w Rzymie, w ogóle widać w samej doktrynie chrześcijaństwa, jak bardzo przeniknięte jest grecką filozofią.
Ja bym to zredukował do takiego dosyć ciągłego, do takiego prostego ciągu logicznego, że otwieranie, że ateizm jest otwieranie Europy na islam, a jak islam to szariat, a jak szariat to zamiana Europy w Afganistan. Moim zdaniem islam niszczy kulturę, naukę i gospodarkę, redukuje świat do Koranu.
Nie do końca bym się zgodził, bo to jest temat na bardzo...
Na gigantyczną rozprawę,
ale ateizm z islamem nie wygra. Proszę zobaczyć, jak bardzo lewica boi się islamu. Wiedzą, że jest to wojująca religia i jeśli przesadzą...
Judaizmu też się boi.
I jeśli przesadzą, to zaczną na lewicy spadać głowy dosłownie.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Rząd Mateusza Morawieckiego wprowadza od 15 grudnia umiarkowane obostrzenia mające na celu ograniczenie przyrostu zakażeń wirusem COVID-19. Z radykalną propozycją zwalczania pandemii wystąpiła nowa lewica, chce przymusowych szczepień i kar za odmowę. W otwartym mikrofonie pytamy Państwa, czy na obecnym etapie pandemii powinny być stosowane środki umiarkowane, a może radykalne. Posłuchajmy, co sądzą Państwo o tych propozycjach.
Jeśli co niektórzy lekarze się nie szczepią, to pytanie brzmi, co jest przyczyną?
Na niektórych może by trzeba było wprowadzić ten przymus, bo do mnie żadne jakieś takie argumenty rzeczowe nie trafiają.
Obowiązkowo powinny być szczepione osoby, których zależy funkcjonowanie państwa. Czyli mundurówka, służba zdrowia, czyli nauczyciele, czyli ludzie odpowiedzialni za loty, za funkcjonowanie kolei.
Jeżeli chodzi o zaszczepienie służb państwowych, to podzielam zdanie, to nie są metody radykalne. Po prostu służba państwu tego wymaga.
Absolutnie nie powinno być żadnego przymusu. Ja nie jestem antyszczepionkowcem. My musimy posiąść wiedzę wszyscy, bo dużo osób się wypowiada, ale tak naprawdę biorą jakby te informacje z mediów.
Naprawdę popełniłam ogromny błąd, nie szczepiąc się. W tej chwili jestem po koronawirusie. Jestem w fazie zdrowienia. Ludzie też tak myślałam jak wy.
Ja nieustannie, jak zajmuję się COVID-em, to mam takie przekonanie, że dyskusje toczą się w pewnej odległości od danych i tych twardych. Moim zdaniem warto je znać, zanim podejmie się dyskusję i dokona jakiejś tam oceny. W Niemczech, według Instytutu Roberta Kocha, to są badania z tego roku, 40% Niemców nie chce się szczepić. Czyli być może okazuje się, że pewnym standardem europejskim jest te 30 kilka, no bo 40% ludzi, którzy nie chcą szczepić, prawda? Trudno jest Niemców posądzić o to, że oni nie wierzą w państwo, czy powątpiewają w sensowność nauki. Natomiast statystyka, jeśli idzie o walkę z COVID, warto to przytoczyć, że Polska z zakażeniami w okolicach 100 tysięcy na milion zajmuje 31 miejsce w Europie. Gorzej jest w Szwecji, Francji, w Austrii. W Niemczech jest nieco lepiej, bo tam jest 77 tysięcy, a więc niewiele mniej. Natomiast jeśli idzie o zgony, to zajmujemy w przeliczeniu na milion mieszkańców 17 miejsce w Europie. Zatem nieprawdą jest to, że Polska sobie nie radzi z COVID-em, że polskie władze jakoś tak są nieporadne w tej całej sprawie.
Ale to jest opozycyjna narracja i opozycja na tym nic nie ugra. Po prostu oni chodzą od studia do studia telewizyjnego, od rozgłośni radiowej do rozgłośni radiowej. Opowiadają tam te swoje kocopały że rząd
sobie nie radzi.
Sobie nie radzi. Który chciałbym zapytać, z którego rządu lewica byłaby zadowolona, gdyby tak poobserwowała,
tylko ze swojego,
co się dzieje w Europie. No pewnie tak. Natomiast wszystko wskazuje na to, że stety czy niestety przyzwyczailiśmy się do COVID-u, przyzwyczailiśmy się do tej wysokiej umieralności, a ta wysoka umieralność jest efektem niezaszczepienia. Umierają przeważnie osoby niezaszczepione i to pokazują wszystkie statystyki medyczne, kiedy prowadzi otwarty mikrofon w środę, zadzwoniła pani związana ze służbą zdrowia i podała aktualną statystykę u niej na oddziale. I ogromna większość to były osoby niezaszczepione, co ona powiedziała expressis verbis. Moja puenta do tego będzie mniej więcej taka. Jeśli ktoś się nie chce szczepić, to niech się nie szczepi. Oczywiście ma prawo do eksperymentowania na swoim organizmie. Jeśli uważa, że jest mocny i przeżyje COVID, to chwała mu. Ale część z tych ludzi umiera, bo źle oszacowała ryzyko.
Dodać jeszcze tylko, chciałbym, że odsetek ozdrowień, to znaczy liczba zgonów w odniesieniu do osób zarażonych, to jest ten odsetek ozdrowień, czyli w drugą stronę, w Polsce wynosi 97%, a w Niemczech, które są rzekomo tak o wiele lepsze, mają lepiej wyposażoną służbę zdrowia, lekarze są mądrzejsi, nauka tam jest na wyższym poziomie, aparatura jest droższa. W Niemczech jest 98%, czyli w Polsce umiera mniej więcej 3% osób zarażonych COVID-em, w Niemczech umiera 2% zarażonych COVID-em. Nie ma wielkiej różnicy, mimo narzekania i lekarzy, i narzekania opozycji, i narzekania wszystkich. W gruncie rzeczy obiektywne dane pokazują, jak jest warto je znać.
No tak, jasne. Często lekarze zachęcają do takiego ostrego kursu przeciw COVID-owi. To jest taki znany już z historii medyczny rygoryzm. Bardzo wielu lekarzy jest zwolennikami ścisłej dyscypliny.
Świat widziany ze szpitala jest inny niż rzeczywistości.
Zdecydowanie tak. Natomiast lekarstwo nie może być gorsze od choroby. Ja rozumiem. Nie wiem oczywiście punkt widzenia lekarzy, bo są granice wydolności służby zdrowia i lekarze o tym najlepiej wiedzą. Ale też jest tak, że nie da się zamykać gospodarki, nie da się zamykać społeczeństw, bo to już ćwiczyliśmy. Wszystko to już ćwiczyliśmy w ubiegłym roku, 2 lata temu i pandemia jak była, tak jest.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Politycy często oskarżani są o rozmaite przewinienia, rzadko podają się do dymisji, zwykle czekają na wyrok wyborczy. Mamy tutaj 2 skrajne przykłady. Jeden to jest marszałek Grodzki, a drugi poseł Mejza. Tutaj widać wyraźnie, że nie ma symetrii w traktowaniu tych wszystkich...
Oj, nie ma.
Brakuje nam u polityków takiej moralności, u wszystkich. Proszę Państwa, z każdej opcji, czy będą gadać na pisiorów, czy na tych innych tam z opozycji, ja uważam, że i z jednej, i z drugiej strony popełniają duże błędy i fopa, idąc do polityki.
U nas są standardy, jakie są. Pytanie jedno. To brudu nie ma pod pazurami. Kamy się do polityki, każdy, jak to powiedzieć, przekroczył prędkość, każdy coś tam kiedyś zrobił. Jeśli idziemy do polityki, na pewno nam to wyciągną.
Praktyka powinna być taka, powinien bezwzględnie natychmiast być zawieszony, a sprawa powinna się toczyć przed niezależnymi, absolutnie niezależnymi sędziami, sądami.
Przyzwoitość w Polsce umarła. Nie ma przyzwoitości, proszę pana, wśród ludzi nam panujących, można tak to określić.
Gdyby postawić, proszę pana, pytanie na poważnie, to ja się boję, że nie byłoby w rządzie w ogóle w Rzeczpospolitej komu rządzić.
Mam takie wrażenie, że w przypadku zarówno posła Grodzkiego, jak i Mejzy media nie potrafią zachować obiektywizmu, że wydają wyroki jeszcze przed sądem, zastępują sąd. I mam takie przekonanie, że bardzo szkodliwa w polskiej przestrzeni politycznej jest zasada immunitetu, że gdyby prokurator miał prawo prowadzić postępowanie wobec posła, sprawa by się wyjaśniła na lewo lub na prawo. Albo byłby winien, albo był niewinien. I nie byłoby tych 2-3-letnich, że tak powiem, czołgania posła Mejzy, hejtowania, wszyscy się od niego odwracają, stawiają jako przykład pewnej...
No ale przyjrzyjmy się sprawie posła Mejzy, bo takie ogólne opowieści nie zaprowadzą nas daleko. Między Stanisławem Gawłowskim, to jest były polityk Platformy Obywatelskiej, skarbnik, oskarżony przez prokuraturę, człowiek, który wszedł do Senatu już jako niezależny, bo Platforma się go tam lekko wstydzi, ale oficjalnie nie. I jest pan marszałek Senatu, pan Grodzki, który oskarżony jest
o bardzo poważne
przestępstwa korupcyjne.
Bardzo nieetyczne.
To już nieetyczne, to jest mało w ogóle powiedziane. I oczywiście ja nie przesądzam, czy marszałek Grodzki jest winien, czy nie jest winien, ale prokuratura, i tu się z panem zgadzam, powinna mieć prawo i obowiązek prowadzenia śledztwa. Łukasz Mejza nie został oskarżony nawet przez te osoby, które mają co do niego uwagi, co do etyczności prowadzonych różnych operacji. Teraz dochodzi kwestia, czy został, czy on te szkolenia wykonał, czy nie, ale panie Krzysztofie,
no ktoś go
wywianował, tak?
Tak.
W czasach, kiedy on jeszcze był nadzieją Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Tak, dokładnie.
Bo to przecież jest...
Dokładnie koalicja rządząca regionem,
to jest osoba,
dała mu te pieniądze.
Dokładnie, czyli dzisiejsza opozycja. Szeroko powiedziany obóz pani marszałek Elżbiety
Anny
Polak,
która tak bardzo się tutaj uniosła, no tak, że nie zna Łukasza Mejzy, że nigdy nie był w jej obozie i tak dalej.
No jasne,
tak dalej.
Bo bezpośrednio w PO nie był, ale był na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli tam go przytulili.
Tak, jednocześnie warto to pamiętać, że Łukasz Mejza swoimi głosami pomógł pani Jolancie Fedak dostać się do Sejmu, bo
oczywiście,
tak to wygląda.
Że tak. Oczywiście, że tak. To był układ polityczny. I teraz pytanie jest, czy elementem tego układu politycznego było wywianowanie posła Mejzy w pieniądze unijne. Bo jego firmy dostały pieniądze na szkolenia, tak? Dzisiaj tam ajwaj jest wielkie, że on tych szkoleń nie wykonał. No ale to dzisiaj?
Dzisiaj?
A kto to rozliczał wcześniej?
Tak, rozliczone było.
No przecież te fundusze nadzoru opozycja, a nie PiS. Łukasz Mejza nie jest wytworem układów pisowskich, tylko układów, jakie są na szeroko rozumianej dzisiejszej opozycji. I dopiero teraz się bada, czy on to zrobił, czy nie zrobił. Ja oczekuję, że polecą głowy, ale również w instytucjach nadzorujących te fundusze. A tam siedzi Lewica, tam siedzi PSL. No więc mówimy tutaj w naszej audycji głośno, sprawdzam.
Sprawdzamy. Moje zdanie jest takie, że być może powinien pan wojewoda, który ma nadzór nad tymi wszystkimi rzeczami, zgłosić do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu z popełnienia przestępstwa, bo skoro tak lekką ręką się zatwierdza lewe szkolenia, to co ciekawe, co się dzieje z innymi szkoleniami.
To jest bardzo dobre pytanie.
Wesoło będzie jeszcze nadal. Pani marszałek sądzi się z panem Kubickim. Pewnie będzie to tematem rozmowy ze słuchaczami w przyszłym tygodniu. Życzymy państwu otwarcia, miłego otwarcia zimy. Korzystajcie ze spacerów. Szczepcie się, jeśli uważacie. Zakładajcie maski tam, gdzie trzeba. Chroncie się, trzymajcie dystans. Życzymy państwu zdrowia. Dziękuję panu, panie Adamie.
Do usłyszenia również. Dziękuję.
Zapraszamy za tydzień.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.